miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gośćmi dzisiaj są Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska, Klub Radnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To przez łącza internetowe, a przez łącze telefoniczne z nami dziś pan Andrzej Bocheński, Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam kolegów.
Dziś porozmawiamy sobie o ostatniej sesji Rady Miasta, ale i w związku z tym także o przygotowaniu miasta Zielona Góra na tą drugą falę pandemii, o czym rozmawia się już dość długo, ale konkretne ruchy były na ostatniej sesji również przewidywane w tejże sprawie. Piotr Barczak, proszę Pana o skrótowe przypomnienie nam, czego dotyczyła ostatnia sesja Rady Miasta, jeszcze na razie bez oceny tego, jak ona przebiegła i jak głosowały poszczególne kluby radnych.
Sesja Rady Miasta była w formie nadzwyczajnej, to znaczy zwołana na wniosek prezydenta miasta Zielona Góra. W programie sesji były dwa punkty. To były uchwały dotyczące, czy związane właśnie z sytuacją covidowską. W skrócie rzecz biorąc, pierwsza z uchwał dotyczyła możliwości przekazania 1 000 000 zł na realizację nowych miejsc, tak zwanego szpitali tymczasowych w Zielonej Górze, czyli jedna w hali sportowo-widowiskowej w Zielonej Górze, druga natomiast w Poliklinice Zielonogórskiej oraz 9 000 000 zł związanych z umorzeniem konieczności płacenia podatku od nieruchomości przez przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Zielona Góra. To była pierwsza uchwała, czyli łącznie 10 milionów. Druga uchwała to z kolei możliwość zaciągnięcia przez prezydenta miasta Zielona Góra kredytu w wysokości blisko 24 milionów złotych, między innymi także właśnie związanych z realizacją zadań przeciwdziałania pandemii.
Dziękuję za to przypomnienie. I tutaj, o ile przy pierwszej uchwale dyskusji nie było, o tyle przy drugiej uchwale dotyczącej kredytu te dyskusje się pojawiły. Tu pytanie do Dariusza Legutowskiego, Koalicji Obywatelskiej. Wasz klub podzielił się w sprawie głosowań. W pierwszym głosowaniu pan głosował przeciwko tej pierwszej uchwale i dwóch dodatkowo radnych, Sławomir Kotylak i Janusz Rewers, również z Koalicji Obywatelskiej. Jeden z radnych się wstrzymał z koalicji, to był Adam Urbaniak, i jeden z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Tomasz Nesterowicz. Natomiast przy drugiej uchwale panowie wstrzymaliście się od głosu. Oczywiście nie ci wszyscy, którzy wspomniałem. Pan był osobą, która wstrzymała się od głosu, jak dobrze pamiętam. Proszę powiedzieć, w tej dyskusji, która się wywiązała, jakie główne wątki przeważały, że państwo nie wsparliście tych dwóch uchwał?
Główna i podstawowa rzecz, jaka tutaj miała jakby wpływ na to, w jaki sposób radni głosowali, to było to, w jaki sposób ta sesja była zwołana, czyli we wtorek 10 listopada o godzinie 10:18 dostaliśmy informację, że jest sesja. Nie odbyła się żadna komisja, nie mogliśmy w żaden sposób tego skonsultować, a sesja, przypomnę, miała miejsce 12 listopada o godzinie 12, czyli 11 to był Dzień Niepodległości. Byliśmy jakby wykluczeni, nie mieliśmy szansy tego skonsultować, było za mało czasu, ani żeby zrobić spotkanie klubu. Także w ogóle nie byliśmy jakby do tych uchwał kompletnie przygotowani, ponieważ w takim trybie tutaj nagłym te sesje są zwoływane. Dla mnie to właśnie to chciałem też na to zwrócić uwagę, że no ja nie widzę takiej pracy, żeby radni dowiadywali się z dnia na dzień praktycznie, bo to tak można powiedzieć, że jest sesja, i takie ważne uchwały bez żadnej komisji, bez spotkania, bez dyskusji, chociażby z przedstawicielami komisji, którzy opiniują te projekty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak się czytało ten projekt tej uchwały, to tam jednoznacznie nie było wiadomo, o co chodzi do końca. Było przypomnę, wymienione, że dofinansowanie przystosowania obiektów przy ulicy Wazów i Sulchowskiej na szpitale tymczasowe dla chorych na COVID. No i nic więcej. Kwota 900 tysięcy. I teraz my nie widzieliśmy, czy to chodzi o to, co reklamował łącznik zielonogórski pana prezydenta, że to ma być na szpital tymczasowy na hali tenisowej, a na Wazów to jaki. Okazało się, że po tym głosowaniu, z którym mieliśmy problem z połączeniem się, bo mnie wywaliło, mimo tego, że na światłowodzie jestem i któryś raz z rzędu jakiś był problem, o którym tu słyszę, że tylko my zgłaszamy, a no to ciekawe, że tylko my, a jak się dowiaduję, to jakieś testy już są nowego systemu, czyli jednak coś jest nie tak z tym systemem, że będziemy jednak zmieniać. Zresztą Marcin Pawierowski w ogóle nie głosował, bo jego wywaliło. Także mamy problem z komunikacją, z łącznością. Ja dopiero zobaczyłem planszę do głosowania. Mi wyskoczyła plansza do głosowania nad projektem. Także nie byliśmy jakby w stanie się przygotować. Także proponuję, żeby prezydent i przewodniczący Rady Miasta również przygotowywał jakby szybciej informacje o tym, że będzie sesja i te projekty uchwał, żeby szybciej wpływały, żebyśmy mieli szansę na przedyskutowanie, dopytanie i omówienie tego w komisjach.
Klub Zielona Razem, tu już pytanie do Andrzeja Bocheńskiego, radnego tego klubu, głosował za. Panom, rozumiem, nie przeszkadzało to, w jaki sposób sesja została zwołana i w jaki sposób ten system działa, jeśli chodzi o połączenia i też to, czego dotyczyły uchwały, bo to, co mówi pan Dariusz Legutowski, nie było wszystkim, otóż jak ja słyszę, z tego, co ja słyszałem, to również podnoszone były wątki, po co takie szpitale, ale może o tym za chwilę, po co takie szpitale tymczasowe w Zielonej Górze robić, lepiej wspierać na początku ten szpital uniwersytecki. Andrzej Bocheński, jako komentarz do tej sprawy.
No szkoda, znaczy z jednej strony szkoda, a z drugiej słuchacze się dowiedzieli, jakie problemy z komunikacją ma klub Koalicji Obywatelskiej. No, zebrać się nie mogą, klubu nie mogą dwie doby zrobić, a przecież mamy czas szczególny, tak? Mamy czas pandemiczny i tutaj wszystko jest dynamiczne i trzeba naprawdę aktywnie przykładać się, a nie czekać z rączką w kieszeni, co mi wyjaśnią, co mi dostarczą, tylko się dopytać, przyjść do urzędu, ba, zadzwonić do urzędu. Jest 1324 możliwości skomunikowania się. Nasz klub takich problemów nie ma. Przeżywamy te wszystkie dramaty ludzi, które nas spotykają, ale też przeżywamy bardzo sytuację w gospodarce. Widzimy, jak ta gospodarka siada, dlatego te wszystkie pieniądze, które były tam pokazane, były ważne, między innymi dla przedsiębiorców, o których chwilę pan radny Legutowski zawsze opowiadał, bo przecież chcemy im pomóc w tych podatkach. Wiem, że w tej chwili już jest przygotowana po podjęciu tych uchwał, bo bez tej uchwały nie było pieniążków na zwalnianie z podatku. Trzeba, żeby komuś pomóc, trzeba mieć czym. W związku z tym te uchwały jakby obie połączone pomogą naszym przedsiębiorcom, tym, którzy poskładali wnioski. Prezydent, żeby odrzucić te podejrzenia, które chwilę temu też słyszeliśmy, a wyłączają, a coś zmieniają, a jest lepsze. No wszystko może być lepsze. System w połączeniach w czasie sesji też może być lepszy i na pewno od tego, który w tej chwili testujemy, są jeszcze lepsze i będziemy szukali, starali się dojść do czegoś dobrego. W tej chwili prezydent deklarował, że sprawa z tymi podatkami będzie transparentna. W związku z tym zaprosi przedstawicieli, już zaprosił przedstawicieli klubów do tego, żeby w ramach możliwości RODO, czyli bez głębokiego analizowania kto, żeby nie patrzeć, jak pan Legutowski to nie, a jak pan inny to tak, tylko pracując na samych liczbach, ten zespół będzie rekomendował prezydentowi organowi do tego, żeby umoczyć zaległości podatkowe. Będzie rekomendował na podstawie cyfr, czyli jakie były przychody, jakie są przychody i prezydent na tej podstawie będzie podejmował decyzję. A więc te wszystkie obawy, strachy z straszenie, że będzie pomagał komu będzie chciał, że swoim, gorszym. To wszystko pada dzisiaj, leży na kolanach i prosi o to, żeby ktoś za to przeprosił w końcu Kubickiego, bo to aż nazbierało się tego bardzo dużo. Takie były cele tych uchwał. My wiele nie dyskutowaliśmy, chociaż koledzy prowokowali non-stop do jakiejś dyskusji, wątpliwości do każdego punktu. I w tej chwili trzeba działać. I to robimy. No, poliklinika się uzbraja i ta hala sportowa też jest projektowo, z tego co słyszałem, jest przygotowywana. Nie daj Boże, żeby ją uruchamiać.
I tu pojawiły się też zastrzeżenia do przewodniczącego miasta, że późno takie informacje podaje. I rozumiem, że to nie pozwoliło, to pytanie do Piotra Berczaka, to nie pozwoliło radnym zapoznać się, w związku z tym głosowali przeciw tejże uchwale. Pana taka argumentacja przekonuje?
Kompletna bzdura. Po pierwsze, w momencie, ja nie wymyślam sobie sesji, kiedy ja chcę albo kiedy mi pasuje, tylko to jest regulamin i wystarczy przeczytać go. Zresztą pan Legutowski doskonale go zna, bo sam wnioskował nieraz o sesję jeszcze w marcu, jak dobrze pamiętam, w marcu, w piątek o godzinie 9 przynosił dokumenty, żeby o 15 tego samego dnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta. Dzisiaj natomiast mówi, że dwa dni to za mało w sytuacji, kiedy kiedy mamy zdalne sesje, a zatem nawet niezależnie, gdzie fizycznie znajduje się dany radny, może głosować. Przecież Sławomir Kotylak na poprzedniej sesji Rady Miasta na lotnisku gdzieś był, przemieszczał się, ma możliwość, nawet zabierał głos, więc to nikogo nie wyklucza z samej sesji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przedostatnia sesja nadzwyczajna, również na wniosek zresztą Platformy Obywatelskiej, z dnia na dzień praktycznie zwoływana, a zatem przewodniczący zwołuje sesję na wniosek grupy radnych lub prezydenta maksymalnie w ciągu 7 dni, więc ma taki obowiązek. Zazwyczaj wnioskujący podają te terminy i zazwyczaj przewodniczący, ja zwołuję sesję według wniosku tych osób lub tutaj prezydenta miasta w tym dniu i w tym terminie, o jaki prosi. Wydaje mi się, że to nie jest trudność, żeby z dwoma uchwałami się zapoznać. Ja miałem możliwość i wszyscy radni mieli możliwość również. Co więcej, dodatkowo, tak jak pan Legutowski wspomina, robiliśmy sesje, rzeczywiście próbne sesje kolejnego systemu do tego, żeby usprawniać tą rzecz. Także w poniedziałek po południu, we wtorek po południu można było także skonsultować się, porozmawiać. W czasie tego testu był też prezydent, jeden, drugi, trzeci. Była możliwość, jeżeli tylko ktoś by chciał. Dlatego jest takie przysłowie tak o baletnicy, której rąbek spódnicy będzie przeszkadzał. I ja nad tym najbardziej ubolewam, bo akurat ta sesja dotyczyła dwóch tematów. Dodam, sesja nadzwyczajna, o którą wyście nieraz też wnioskowali i wtedy nigdy nie wnioskowała Platforma o komisję, ale zawsze mówiła, że właśnie sesja jest po to, żeby rozmawiać, choćby kwestia Domu Pomocy Społecznej, że właśnie sesja nadzwyczajna jest po to, żeby omówić dany temat. A zatem była możliwość i przy drugiej uchwale również z dyskusją wracaliśmy do jednej i do drugiej. I najbardziej mnie zadziwia to, że ta uchwała dotyczyła dwóch podstawowych rzeczy w tej chwili dla miasta przy walce z COVID-em. Dodatkowe miejsca szpitalne, tymczasowych szpitali dla osób zakażonych, a druga rzecz to pomoc dla przedsiębiorców. A wy jako Platforma najczęściej mówiliście o tym, że trzeba więcej pomagać zdrowiu. Druga rzecz, że należy pomagać przedsiębiorcom, a potem głosujecie przeciwko tym przedsiębiorcom. Ja kompletnie tego nie rozumiem i jeszcze zganiacie na tryb głosowania. To możemy mówić, że nie taki tryb, że można byłoby poczekać, trzeba omówić, ale głosować przeciwko tej uchwale, to ja kompletnie nie rozumiem. W moim przekonaniu to właśnie nie jest chęć pomocy przedsiębiorcom, nie jest chęć do tego, żeby ta pandemia już zniknęła z naszej rzeczywistości, tylko wam zależy na tym, żeby było jak najgorzej, żebyście mieli jak najwięcej argumentów do narzekania. I niestety no, taka konkluzja się w tej chwili nasuwa, z przykrością zresztą tak to stwierdzam, bo jeszcze całkiem niedawno można było jakoś bardziej rzeczowo rozmawiać.
Panie Dariuszu, a może to pomyłka jakaś była, bo to tylko 3 radnych głosowało przeciw generalnie tej uchwale. Wasz klub się podzielił w tej sprawie. Czy każdy miał, rozumiem, wolność wyboru, czy ustalaliście jakąś wspólną wersję? I to była po prostu pomyłka.
No widzę, że panowie tutaj wspólny mają front, czyli koalicję w tej sprawie chyba tworzą. Mają na pewno to dobrze przygotowane, bo omówione wcześniej. My się dowiadujemy jak zwykle w ostatnim momencie. I nawet nie byliśmy w stanie odbyć normalnie klubu, bo nam zrywało tam połączenia.
Ale o kim
bo
pan mówi,
koledzy...
panowie, czy o mnie i o radnych, czy o radnych?
Jeśli chodzi o prowadzenie klubu,
jeśli chodzi o uchwałę dla pomocy dla przedsiębiorców, to przypomnę, my mieliśmy przygotowaną, która jasno mówiła, że od razu miesiąc po tym, jak zostałaby uchwalona, ci przedsiębiorcy, którzy mają spadek obrotu, mali przedsiębiorcy z działalnością zarejestrowaną w Zielonej Górze, mogliby skorzystać od razu z tego zwolnienia, a tutaj prawdę mówiąc pan Kaliszuk powiedział, że po 6 miesiącach przedstawi tą listę zwolnień i tak dalej. Tu do dzisiaj nie wiemy, jesteśmy już daleko po terminie. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie wiedzą, co ich czeka, czy dostaną to zwolnienie, czy nie. Także no, ja bym tutaj nie szedł w tym kierunku, że tutaj coś my nawaliliśmy. Generalnie ta jakby propozycja nie była wyjaśniona, a dyskusja, powiem tak, a dyskusja w sprawie
przeciwko 9 milionom
jak ma wyglądać zwolnienia, o co chodzi w tej ustawie, to dopiero prezydent zaczął omawiać przed kolejnym punktem, czyli przed punktem, w którym była mowa o kredycie. Wtedy zaczął opowiadać o uchwale, którą szybciej omawialiśmy. Przygotowywaliśmy, znaczy, czy najpierw było głosowanie, a później była dyskusja, co to miało za zadanie i było tłumaczenie, że to na to, no to super. Także byliśmy naprawdę w stanie się tutaj do tego odnieść w ten sposób.
Także... Czy to głosowanie przeciwko miało być wyrazem właśnie państwa takiego buntu wobec tego braku czasu? Państwa 3 radnych wspomnę jeszcze raz.
Powiem tak,
czy to było bardziej głosowanie przeciwko tej uchwale, uznające ją za złą? Bo jeżeli głosuje się przeciw danemu rozwiązaniu, no to gdyby ono nie weszło w życie, a tutaj też osoby, które wstrzymywały się, generalnie te głosy były raczej odbierane jako głosy przeciwko uchwale, ponieważ tu była potrzebna zwykła większość, przepraszam, kwalifikowalna większość głosów.
Był czas, bardzo mało czasu powinna się odbyć w tej sprawie. Najpierw komisja, robimy bardzo duże zmiany i w budżecie, zaciągamy kredyt, zwiększamy jakieś zobowiązania. Nie byliśmy jakby poinformowani, o co chodzi w tych uchwałach. To jest podstawowa rzecz, nie mieliśmy informacji, nie wiedzieliśmy za czym mamy głosować. Wyskoczył ekran do głosowania nagle, nie wiadomo, po przerwie, jakimś rozłączeniu. I tyle.
Andrzej Bocheński, czy pan te zarzuty w ten sam sposób przyjmuje, odbiera i uznaje, że faktycznie radni mogli mieć z tym kłopot?
Ręce opadają, słuchając tego typu argumentów, tą podejrzliwość, tą zarzuty o koalicję. Nie jest w stanie pan radny się podnieść do tego, żeby pomyśleć, że są te pieniądze potrzebne jego kolegom przedsiębiorcom, jak siebie nazywa. W związku z tym no, dyskusja jest bezprzedmiotowa. Na sesji wolno pytać. Zgłaszasz, prosisz o głos. Jak nie, prosisz na czacie, że nie możesz się dodzwonić, że potrzebujesz głosu, że 100 tysięcy różnych rozwiązań. A oni się nawet w klubie nie mogli zebrać. Przychodzą na sesję, mówię o klubie koalicji, przychodzą na sesję, mówią, że nie, że jest źle i nieważne, jakie będą skutki dla tego. Tak jak pan mówił, potrzebna była większość kwalifikowana, bo zmiany w budżecie tym się robi. Wystarczyło jeszcze 2 głosy i uchwała by nie przeszła. I te wołanie na puszczę o to, żeby pomagać przedsiębiorcom natychmiast i już, odsunęłoby się o kolejnych miesiąc. W związku z tym zbędna dyskusja, szkoda w ogóle fal radiowych na tego typu dyskusje,
bo to źle o nas w takim razie.
A no właśnie.
A czy prezydent opublikuje w takim razie tą listę osób, które otrzymały dofinansowanie i czy kluby rady już zostały zaproszone do tego, żeby opiniować te wnioski?
Z tego co wiem, prezydent zaprosił radnych do opiniowania tych wniosków i powiedział, że absolutnie będzie sugerował się tymi propozycjami. Tym bardziej, że podkreślam, że tutaj muszą być pilnowane sprawy RODO i nie wolno publikować, kto wnioskuje, i to tych radnych też tak naprawdę interesować nie będzie. Ważne będą przychody z określonych terminów. Koledzy z Platformy, tylko wspomnę, sugerowali, że no, przychody to nieważne, ważne są dochody, ale w dokumentach sejmikowych w sprawie pomocy mówi się tylko o dochodach, bo tak naprawdę o przychodach, bo tak naprawdę inaczej się tego wykazać nie da. W tej chwili czas przed nami taki, żeby szybko przepracować ten 1000 wniosków, czy ile ich tam jest, szybko ludziom odpowiedzieć i szybko dać decyzję o umorzeniu lub informację, że nie umarzamy.
To wrócę jeszcze do tematu pomocy szpitalom. I właściwie to bardziej chodzi o szpitale tymczasowe. Pan, panie Dariuszu, tu się do radnego Legutowskiego znów odnoszę. Zapewne przysłuchiwał się tej dyskusji. Mi zapadła w pamięć ta dość długa wypowiedź pana radnego Rewersa, który wspominał, że najpierw to trzeba by było pomóc szpitalowi uniwersyteckiemu, przypomnijmy, zarządzanemu przez marszałka województwa również, a dopiero potem myśleć o szpitalach dodatkowych jak poliklinika, jak hala sportowa, chociaż według niego to hala sportowa przeznaczona na szpital tymczasowy to są Mrzonki. Czy pan do pana te argumenty również trafiają?
No, jeśli chodzi o szpital, to lada moment będziemy mieli jakby dodatkowy szpital przerobiony na covidowski, tak, 170 miejsc, 170 łóżek będzie w pokojach jednoosobowych i tutaj będzie jakby no, pomoc i wojewody lubuskiego i pani marszałek tutaj uruchamia w ekspresowym tempie ten nowy oddział. I jakby to jest podstawowy szpital, podstawowe miejsce, w które powinniśmy inwestować. Po zapoznaniu się jeszcze też z opinią dyrektora szpitala wiemy, że bardzo łatwo można ten szpital dostosować i przerobić na dodatkowo 300 łóżek, czyli w tym miejscu możemy już w jednym miejscu, gdzie są podstawowe warunki do tego, żeby prowadzić działalność szpitalną, instalacje i tak dalej, żeby podłączać pacjentów, możemy bardzo szybko zwiększyć ilość pacjentów i to po pierwsze, a po drugie też ludzie muszą się leczyć też na inne choroby. Także też musimy pamiętać o tym, żeby zostawić miejsca dla ludzi z innymi chorobami, a budowanie kolejnego szpitala trzeciego w Zielonej Górze to jest koszt kilkanaście milionów. Jeszcze dostosowanie, najpierw trzeba wydać te pieniądze, a później no, chcielibyśmy, żeby na przykład hala tenisowa wróciła do poprzedniego wyglądu, czyli kolejne pieniądze trzeba wydać na to, żeby z powrotem przywrócić do pierwotnej funkcji, ale najważniejsze pytanie, kto tam będzie pracował? Kto będzie pracował w tym trzecim szpitalu, jak już teraz jest problem do jakby pracy ludzi w tych szpitalach, których mamy?
No, tu się zwrócę z pytaniem w takim razie do Piotra Barczaka, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wojewoda ostatnio wspomniał o tym, że w rozmowie z prezesami szpitala usłyszał, że gdyby lekarze pracujący za granicą w Niemczech wrócili do Polski, no to wtedy z kadrą byśmy nie mieli kłopotu. Co pan, słysząc te zarzuty, rozumuje, jak pan to przetwarza i czy to może nie są słuszne faktycznie argumenty, jeśli chodzi o budowę szpitali tymczasowych w Zielonej Górze?
Panie Wiktorze, to jest takie przerzucanie trochę odpowiedzialności, bo pamiętamy doskonale, że większość szpitali w województwie lubuskim to są szpitale marszałka, ewentualnie samorządów. Wojewoda nie ma praktycznie żadnego szpitala. Poliklinika podlega też pod resort spraw wewnętrznych i administracji.
A zatem tak naprawdę te przygotowania ze strony szpitali powinny być już dawno, ale przez panią marszałek. To jej zaniedbania powodują to, że te szpitale wciąż jeszcze są nieprzygotowane. Więc tak naprawdę tutaj potrzeba dobrej woli i współpracy, żeby kolejne miejsca przygotowywać. Ale jeżeli Platforma w Zielonej Górze głosuje przeciwko dodatkowym miejscom dla pacjentów covidowskich, no to o jakiej tu dobrej woli mówimy? Jeżeli problemem jest ilość kadry, tak, tak się zdarza, ale wtedy dlatego również powołuje się odpowiednią ilość do odpowiedniej ilości łóżek. Jeżeli będzie potrzeba, to i tej kadry, ta kadra będzie zwiększana zdecydowanie. To jest rzecz naturalna. Natomiast to, że lekarze pracują za granicą i to jest wina wojewody, to ja kompletnie tego nie rozumiem, bo przecież to prezesi szpitali mają pieniądze na wynagrodzenia i na ściąganie odpowiednich lekarzy. A zatem najpierw proszę spojrzeć, w jaki sposób pani marszałek zarządza tymi szpitalami. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Zdrowia Dziecka w Zielonej Górze, tak, to rząd polski zdecydował, jeżeli tak mówimy już politycznie, Prawa i Sprawiedliwości, o doposażeniu tego szpitala, bo ten szpital już dawno powinien być doposażony, nie jest, ale dodatkowe pieniądze się znajdą. W pierwszej kolejności właśnie ze względu na przekształcenie na możliwość szpitala tymczasowego jako covidowskiego. A zatem tutaj pieniądze na to doposażenie będzie. My jako miasto, jak rozumiem, stawiamy do dyspozycji dodatkowy milion dla prezydenta w sytuacji, kiedy będą potrzebne te kolejne miejsca, żeby nie czekać nie wiadomo ile dni na komisję, jak to mówi pan Legutowski, na kolejną sesję Rady Miasta, ale żeby prezydent wtedy, kiedy to będzie natychmiast potrzebne, od razu mógł zdecydować, że te pieniądze są przeznaczane na te przygotowanie nowych miejsc covidowskich. Jak ciągle mówimy, oczywiście mamy nadzieję, że nie będą one potrzebne, ale do dyspozycji w momencie, kiedy będą potrzebne, one muszą być w każdej chwili.
A nie uważa pan, że taka dyskusja powinna się odbyć przed głosowaniem, przy udziale radnych, ewentualnie przy komisjach, które by przy Radzie Miasta mogły te sprawy przedyskutować, a nie post factum, bez możliwości jakby zapoznania się z całą sprawą, poza tym, co prezydent gdzieś na swoim profilu, ewentualnie gotowe plany szpitala prezentuje w łączniku zielonogórskim?
Panie radny, już odpowiadam. Ja czytam uchwały, które dostaję do ręki i po przeczytaniu tej uchwały od razu wiedziałem, o co chodzi. Natomiast jak mam wątpliwości, a są na tyle pilne sprawy, to również mam telefon i dzwonię do poszczególnych dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów, jeżeli
tylko
potrzeba
fajnie,
do prezydenta,
było 7 celem dni, wyjaśnienia. Chociaż dwa, a mieliśmy jeden dzień. Jeden dzień. Z dnia na dzień, bo 11 listopad, dzień niepodległości. I w czwartek od razu głosowanie o godzinie 12. Także mieliśmy tyle czasu, a rano jeszcze mieliśmy jakieś tam spotkanie wirtualne w swoim klubie, też niezbyt skutecznie odbyte. Także proszę o więcej czasu, proszę szanować radnych i przygotowywać, dać więcej czasu. Tak, żebym apelował do prezydenta, żeby szanował radnych i dał im szansę, jakby, żeby zadać pytania. Podstawowa komisja tutaj budżetu się nie odbyła. Także to jest niemożliwe, żeby tak pracować i żeby dobre decyzje podejmować. Tak, żeby nawoływał, żeby jednak pamiętać o tym i dać trochę więcej czasu, żeby przedyskutować pewne sprawy. Ja wiem, że państwo macie przedyskutowane, bo się spotykacie w ratuszu i wszystko wiecie, ale my niestety nie jesteśmy odcięci od informacji. Jakieś szczępy wiadomości się dowiaduje. Teraz, że jakiś przedstawiciel z Koalicji Obywatelskiej zaproszony w sprawie podatków się dowiaduje na antenie radiowej, no bo przecież prezydent, nie wiem, kiedy on to powiedział, że nie w tej uchwale podobnie... nie było takiego zapisu, żeby będzie jakaś komisja powstawać do udzielania ulg. A z tego, co wiem, to panie... prezydent mówił, że sam będzie indywidualnie te zwolnienia dawał. Tak przynajmniej wypowiadał.
Panie radny, wy macie problem jako Koalicja Obywatelska z komunikacją między wami, bo co innego przewodniczący mówi, co innego przewodniczący waszego klubu się dowiaduje, a co innego wy mówicie poszczególni.
Panowie, proszę wybaczyć, ale muszę już kończyć, bo zaraz wiadomości. Bardzo rozumiem, że panowie też potrzebują tej dyskusji. Może na następnej sesji, która już będzie pewnie sesją budżetową, te dyskusje będą kontynuowane. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dziś byli. Dziękuję. Za dzisiejsze spotkanie moim państwa gośćmi dziś byli Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się. Dobrze, że my nie mieliśmy trudności z komunikowaniem, jak klub Platformy. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.
Jak często się przebywał u prezydenta,
Dariusz
tak,
Legutowski, klub Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję.
I Andrzej Bocheński, klub radnych Zielona Razem. Dziękuję.
Proszę więcej czasu później. Dziękuję bardzo.
I zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12:30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.